Cześć! Witajcie w nowym odcinku podcastu ZWZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, a po drugiej stronie siedzi Paweł Opydo. I dzisiaj mamy dla Was najpierw kilka nowości kulturalnych, bo jesteśmy bardzo kulturalnymi ludźmi, a potem będziemy się zastanawiali, czy zbrodnią perfekcyjną nie byłoby to, gdyby Tom Hanks kogoś zamordował, bo i tak by nikt nie uwierzył.
Ja chciałem powiedzieć coś, jakieś rzeczy, ogłoszenie jakieś. Pierwsze ogłoszenie jest takie, słuchajcie, mam taki pomysł. Jak ktoś słucha podcastu na YouTubie i się zorientuje, w którym momencie zaczynamy temat główny, to niech napisze w komentarzu, kiedy zaczynamy temat główny, bo nam się nigdy nie chce sprawdzać, a przychodzą ludzie potem i są ciekawi. To jest pierwsze ogłoszenie. Po drugie, ogłaszam teraz publicznie, że postawię kawę Katarzynie Czajce-Kominiarczuk, jeżeli nie będzie trzeć rękami w trakcie nagrania odcinka, bo jej zimno.
Włączyli mi ogrzewanie.
O, włączyli ogrzewanie, dobrze, więc teraz pewnie kaloryfer będzie stukał albo coś takiego, nie wiem, coś w tym rodzaju, pewnie coś się na pewno zdarzy. Sprawdźcie, co się zdarzy w tym tygodniu, zostańcie z nami. Słuchaj, powiem ci, dlaczego masz zacząć, bo ja chcę powiedzieć o grze wideo, więc muszę zaskoczyć widzów, zanim się zorientują, zanim wyjdą, to więc ty zacznij, na razie ich zmiękczymy, opowiedz coś o jakimś brytyjskim serialu albo coś takiego, nie wiem, coś fajnego, o, nie wiem, Downton Abbey czy cokolwiek, a potem ja z zaskoczenia po prostu wpadnę na pełnej z grą wideo, nie, i o szczelaniu będę opowiadał.
O szczelaniu. Dobrze, to ja chciałam opowiedzieć o tym, że byłam w kinie na filmie, który wieńczy serial Downton Abbey. Jest to dosyć paradoksalny film, ponieważ serial Downton Abbey zakończył się parę lat temu i tak naprawdę nie było jakiegoś wielkiego płaczu. To nie był serial, który ktokolwiek skasował. Scenarzysta i twórca serialu doszedł do wniosku, że sam kończy ten serial w tym momencie, po czym po kilku latach mu się odwidziało. Zebrał jeszcze raz całą ekipę i nakręcił film. Kwestia polega na tym, że ten film jest takim feel-good movie. W tej produkcji nie może się zdarzyć nic złego. Ale jednocześnie ten film musi być o czymś, więc musi mieć jakiś wątek dramatyczny. No i jaki jest wątek dramatyczny tego filmu? Otóż do naszej tytułowej posiadłości, Downton Abbey, przyjeżdża król z królową. No i to znaczy, że trzeba wyciągnąć najbardziej uroczyste srebra, wypolerować je wszystkie, trzeba przygotować kolację, no i ogólnie wszyscy stoją na baczność i starają się jak najlepiej przygotować swoją posiadłość na przyjazd królewskiej pary. No i film rozbija, jak zwykle, tak jak w serialu, fabułę na dwie grupy wątków. Z jednej strony mamy wątki poświęcone państwu, czyli właścicielom Downton, a z drugiej strony mamy oczywiście, jak zwykle, ich wiernych służących. No i o ile tam pod schodami jest taka bardzo komediowa fabuła, gdzie...
Pod schodami jest komediowa fabuła, to brzmi jak prequel Harry'ego Pottera, czy coś, nie?
Wiesz co, bo jakby to określenie pod schodami bierze się z tego, że w Wielkiej Brytanii, zanim było Downton Abbey, był taki serial Upstairs, Downstairs, który opowiada dokładnie o tym samym, co Downton Abbey, czyli o państwo i służbie. No i tak się wyszło, że się mówi pod schodami, bo ci ludzie jakby byli pod tymi głównymi schodami.
Co nie zmienia faktu, że właśnie w tym momencie wpadłem na pomysł, wyobraź sobie, pamiętasz te wszystkie, jak było takie w stylu, że serial, że wiesz, kamera kafe było z automatem przy kawie, albo Kasia i Tomek, gdzie było, wiesz, kamera statyczna i tylko takie skecze. To wyobrażam sobie coś takiego absolutnie, który dzieje się w świecie Harry'ego Pottera, ale w trakcie wakacji pomiędzy częściami i dzieje się wszystko w komórce pod schodami. Siedzi ten Harry Potter, ja raz na jakiś czas tylko otwieram się drzwi i wchodzi któraś z innych postaci i masz takie skecze krótkie i te drzwi trzaskają po chwili wchodzi kolejne, nie? I masz właśnie takie, jeszcze ten taki przerywnik z tą taką, wiesz, indiesową muzyczką tu, 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 i śmiech z puszki i wiesz, Harry i coś tam, and understairs.
Brzmi więc, super.
Absolutnie bym to oglądał, totalnie, wiesz. I ten Harry jest coraz starszy, coraz bardziej zirytowany, po prostu próbuje siedzieć tam, nie wiem, uczyć się przez wakacje, czy cokolwiek tam ten i co chwila wchodzi ktoś i ma jakieś ten... Cudownie, ja bym to słuchał. Lepsze niż tam wszystkie bestie, coś tam znaleźć, tak dalej. Pokémon. Dobra, ale opowiadaj dalej, co z tymi schodami, słuchaj, Kasia, bo jestem zafascynowany.
Wśród służby panuje poruszenie, ponieważ król przybywa z własnymi służącymi, z własnym lokajem.
Przecież z własnymi schodami przybywa.
No i jakby służba z Downton próbuje odbić dla siebie tą możliwość służenia królewskiej parze i to jest bardzo, bardzo zabawny, komediowy, taki z przymrużeniem oka wątek. Natomiast wśród państwa wątki są takie dużo bardziej dramatyczne, ale przewijającym się motywem przez cały serial, cały film. Jest takie pytanie, czy to, co się dzieje, w ogóle to utrzymywanie tej wielkiej posiadłości przez tą malejącą tak naprawdę, jeśli chodzi o majątek rodziny, ma sens. No i to jest po prostu niesamowite, jak oglądasz serial, nakręcony film. nakręcony przez scenarzystę, który wywodzi się z arystokratycznej rodziny, który cały czas się próbuje przekonać, że w tym 27 roku, w 1927 roku absolutnie miało sens utrzymywanie wielkiej posiadłości i wielkiego zamku i całej tej służby, bo to było takie ważne dla lokalnej społeczności. I w ogóle wszystkie te wątki związane z jakby z tymi arystokratami są takie, jak to było trudne być arystokratą, ile to wymagało poświęceń, jak bardzo trzeba było się poświęcić, a to dla króla, a to dla właśnie tej lokalnej społeczności, jak to człowiek nie mógł robić dokładnie tego, co chciał. Przyznam szczerze, że trochę mnie to rozbawiło i wzbudziło we mnie takie moje małe komunistyczne serduszko zaczęło łkać. Ale jednocześnie bohaterowie tego serialu bardzo często mówią o przyszłości, zastanawiają się, jak będzie wyglądać przyszłość. No i mogę powiedzieć, że to jest taki gorzki element tego serialu, bo kiedy bohaterowie myślą o swoim losie, o tym, co przyniesie ten los, no to być może to jest bardzo unikalna perspektywa, ale ja cały czas miałam w głowie, że jakby to ich planowanie no nie uwzględnia tego, co się stanie. Już niedługo najpierw dopadnie ich wielki kryzys, z którego prawdopodobnie nie będą w stanie przeżyć, jeśli chodzi o swoje finanse, a potem dopadnie ich druga wojna światowa, która kompletnie przemodeluje świat, w którym tak dobrze
słuchaj,
się czują.
Słuchaj, wyobraź sobie, że masz ten sam serial, na taki sam, oparty o tę samą jakby konstrukcję, ale dzieje się w XVIII-wiecznej Francji i zastanawiają się, mam nadzieję, że będzie z nami, z naszą tym, z naszym bogactwem będzie jak najlepiej, mam nadzieję, że nic złego nas nie spotka, nie? I raz na jakiś czas, i masz w tym momencie masz takie cięcie, gdzie ktoś kroi, gdzie ktoś ze służby kroi, wiesz, tam marchewkę w tym i takie uderzenie, wiesz, w deskę, noża.
No, ale wiesz co, ale to jest trochę, to się troszeczkę tak ogląda, to znaczy właśnie to dobre porównanie, że ty wiesz, że tam już zaraz za rogiem czeka zmierzch u tych czasów. No ale poza tym ogląda się to absolutnie cudownie. To znaczy, póki się siedzi w kinie i można się zatopić w tej fabule, w tej atmosferze, w tym takim serialu, filmie tak angielskim, że po prostu nic bardziej angielskiego nie ma, to jest absolutnie przecudowne. Maggie Smith, która gra tam taką złośliwą babcię, która na każdą uwagę ma własną złośliwość, jest absolutnie genialna.
Albo w skrócie Maggie Smith.
Tak, do tego stopnia jest genialna, że widać bardzo, że scenarzysta się zorientował, że ta postać jest już taka trochę za stara jak na te czasy, bo jakby od pierwszego do ostatniego odcinka serialu i filmu mija 15 lat. W związku z tym jakby ta postać jest stara w 1912 roku i jest 1927, ona jeszcze nie umarła, więc jakby idzie na rekord. W związku z tym tak grzecznie żegna tą postać, ale oczywiście nikogo nie morduje, bo to jest zbrodnia, nie wolno zamordować Maggie Smith na ekranie.
To nie byłoby feel good, nie?
To nie byłoby feel good, tak. Więc jeśli szukacie feel good movie, to okej. Okay. Jeśli szukacie filmu, który w jakiś sposób spuentowałby serial, to nie jest taki film. Ten film niczego nie puentuje. On tak dopowiada troszeczkę wątki, których nie dopowiedział serial, ale tak naprawdę spokojnie można byłoby nakręcić jeszcze 5 czy 10 filmów dziejących się w świecie Downton Abbey. Zresztą ten film zarobił takie pieniądze w Stanach Zjednoczonych.
Zdajesz sobie sprawę, że wszystkie filmy dzieją się w świecie Downton Abbey, chyba że są science fiction albo fantasy.
Ale ja mam wrażenie, że świat Downton Abbey to jest bardzo specyficzny świat.
Ten, to trochę nie... jak takie tarantinowskie, nie? To
takie
jest,
trochę,
wiesz,
tak.
To jest ta lepsza wersja świata, nie?
Tak, w każdym razie ten film zarobił bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych i w ogóle zdominował box office, w związku z tym...
Kosztował 8 zł, widziałem właśnie to, co się dzieje w ogóle, wiesz.
Wiesz, to nikt nie docenił, ilu Amerykanów chce obejrzeć Anglików na początku XX wieku, którzy cieszą się z tego, że przyjmują królową w swoim pałacu. Więc myślę, że Amerykanie uważają, że to jest film dokumentalny w ogóle, tak, że, i to nie o dawnej Anglii, ale o współczesnej. W każdym razie już się mówi o kolejnej części. Natomiast ja jestem właśnie pod tym względem zawiedziona, bo myślałam, że ten film troszeczkę spuentuje w ogóle całą historię i wyjaśni nam, dlaczego myśmy to właściwie oglądali, ale tu żadnej puenty nie ma. Życie toczy się dalej. Do lat 30. pozostało jeszcze trochę czasu, w związku z tym nikt się niczym nie przejmuje. Wszyscy noszą super piękne stroje z epoki. No i jeśli chcecie się dobrze poczuć przez półtorej godziny i nie myśleć za dużo o tym, jakie są, powiedziałabym, moralne implikacje mówienia klasie wyższej, że oczywiście jest niesłychanie potrzebna i te słowa padają z ust służby, to będziecie się dobrze bawić. Jakby im mniej człowiek wie o stosunkach społecznych w Wielkiej Brytanii w latach 20., tym ten film lepiej wchodzi.
Wiesz co, ja mam pytanie innego rodzaju, bo mnie na przykład kompletnie ominął fenomen serialu. Znaczy, jestem świadom jego istnienia, ale nigdy nie widziałem ani pół minuty prawdopodobnie. I jak zobaczyłem zwiastun filmu kinowego, to miałem takie poczucie, kurde, to jest coś, co mógłbym zobaczyć, ale tak naprawdę nikt mi nie powiedział, czy to jest czy to działa standalone na tyle, że jeżeli nie znam serialu, kompletnie nie wiem, o co chodzi, to mogę czerpać przyjemność idąc do kina, czy to jest tak, że to jest typowo dla fanów serialu? Bo mam wrażenie, po tych wynikach w box office, że sporo ludzi mogło pójść na zasadzie, okej, nie widziałem tego serialu, słyszałem ten tytuł, więc sprawdzę, o co chodzi i powiedz mi, jak to wypada pod takim kątem.
Moim zdaniem bardzo słabo, jeśli się nie zna serialu. Dlatego, co prawda, ten film się stara w niektórych momentach jakby dopowiedzieć rzeczy, których może nie wiedzą ludzie, którzy nigdy nie oglądali serialu, no ale pewne postaci, pewne elementy takiego emocjonalnego związku są możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zna się serial. Na przykład jest tam taka postać Thomasa Batesa, który zaczął jako szofer, wziął ślub z córką pana domu. Córka umarła przy porodzie i on jakby awansował do klasy wyższej tak przez przypadek. I tutaj mamy jakby domknięcie tego wątku, on jest zresztą Irlandczykiem, więc to jest w ogóle ważne z punktu widzenia Wizyty Króla, bo to były lata, kiedy były napięcia pomiędzy Anglią a Irlandią, jak zawsze. I jakby jeśli nie znasz jego historii, no to jakby w ogóle cię to nie dotknie. Więc ogólnie mam takie poczucie, że tam jest bardzo wiele wątków, które jakby nie będą do końca zrozumiałe, jeśli nie zna się serialu. Więc no ja bym... Pewnie ktoś się dobrze bawił w tym, w kinie, ale myślę, że ten...
Ale wcześniej wziął ekstazy i wypił litr wódki, więc i bawił się z zupełnie innego powodu.
Okej.
Okay. I nawet w innym kinie w ogóle.
A, ja się pomyliłam, przepraszam cię bardzo, ja się pomyliłam w imieniu tego bohatera, bo wziąłam imię tego bohatera.
Kogo, słuchaj, jest 138 czy 139 odcinek, kogo to zaskakuje?
Ale wiesz co, się złapałam sama, że powiedziałam
z głowy. No właśnie, znaczy coraz lepiej, nie? Co się dzieje?
Tak, tak, więc przepraszam.
Dobra, słuchaj, to ja teraz z zaskoczenia opowiem o grze wideo.
Co? Ty grasz w komputer?
Tak, nie, w konsolę akurat, ale dobrze. Słuchaj, jest taka sprawa. Ostatnio rozmawialiśmy o niesamowitej historii tytułów gier z serii Call of Duty. To jest absolutnie przeurocza rzecz, dlatego że w 2007 roku była taka gra, która nazywała się Call of Duty 4 Modern Warfare. I to była czwarta część, jak sama nazwa wskazuje, serii Call of Duty, która wcześniej przez trzy części opowiadała o II wojnie światowej. I nagle pojawiła się część czwarta, która ku zaskoczeniu wielu ludzi i ku wręcz oburzonym niektórym głosom postanowiła przeskoczyć nagle nic z tego nic złego do współczesnego konfliktu i pokazać niedaleką przyszłość i fikcyjny konflikt, ale jakby bliżej naszych czasów zdecydowanie. W zasadzie nie wchodząc w żadne, poza jakby sytuacją polityczną, nie wchodząc w żadne technologiczne, powiedzmy, w żadną technologiczną przyszłość. I co ciekawe, w tym roku wyszedł remaster tej gry. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie wie, raz na jakiś czas grom robi się remaster i to polega na tym, że na przykład gra, która ma w tym momencie już 2007 rok, to ile to było?
12 lat.
12 lat. Jak to jest możliwe w ogóle? Ja nie wiem, kiedy... Mam wrażenie, że ta gra była parę lat temu dosłownie. W każdym razie robi się remaster, czyli jakby bierze się grę, tylko poprawia się jej jakość technologiczną, poprawia się silnik trochę, zwiększa się rozdzielczość tekstur, więc dostaje się dokładnie tę samą grę, tylko wyglądającą lepiej i działającą na współczesnym sprzęcie, w tym wypadku na PlayStation 4. Ale co... I ta gra, ta nowa wersja nazywa się Call of Duty Modern Warfare po prostu. Remastered, czy coś takiego. Ale co ciekawe, w tym roku seria zostaje rebootowana i w tym roku dosłownie za kilka dni wychodzi gra Call of Duty Modern Warfare, po raz kolejny. To już trzeci raz, kiedy wyszło Call of Duty Modern Warfare.
Dlaczego nie ma plakatów, nie pomyl gry?
Tak, tak, to w ogóle w grach jest taka teraz moda, że jak są jakieś długie serie, to nagle nic z tego nic złego usuwa się z nich numerek, więc na przykład w tym czy w zeszłym roku wyszła gra God of War, dostała niesamowitą ilość nagród i w ogóle jest świetnie oceniana, która jest czwartą częścią serii God of War. I co jest oczywiste przecież, nie? Ale nie o tym, w każdym razie. Call of Duty Modern Warfare zagrałem, pamiętam jak grałem w nią dawno temu i teraz odpaliliśmy tą remasterowaną wersję, żeby sobie przypomnieć, dlatego że pamiętałem w zasadzie tylko tyle, pamiętałem kilka pojedynczych scen i pamiętałem, że było super. Ale teraz dopiero, wow, jestem pod takim wrażeniem w ogóle tej gry. Pamiętasz, mieliśmy taki odcinek, gdzie przy okazji Battlefielda rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób gry łączą to, że z jednej strony mają być rozrywką i mają być tak naprawdę fajnym strzelaniem, a z drugiej strony próbują mieć jakiś antywojenny przekaz i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętasz ten odcinek, czy wyparłaś już z pamięci. I grając w Modern Warfare, odpowiedziałem sobie we własnej głowie na pytanie, na które wtedy w zasadzie nie odpowiedzieliśmy, bo zorientowałem się, że Modern Warfare to jest gra, która robi dokładnie to, o czym mówiliśmy, dobrze. I robi to w ten sposób, że nie robi tego w ogóle. To znaczy, Call of Duty Modern Warfare jest grą, która ma niesamowicie mocny antywojenny przekaz, w ogóle nie próbując tego robić. Znaczy, inaczej, ona... ona robi to i wyraźnie to jest intencją twórców, żeby to zrobić, ale nie robi tego w żaden aktywny sposób. Po prostu pokazuje ci, wiesz, Battlefield zaczynał się, tak jak rozmawialiśmy wtedy, zaczynał się od tej takiej sceny, gdzie się wcielałaś w różnych żołnierzy i tam ci, wiesz, oni ginęli i było potem, że ta wojna to jest taka zła i tak dalej. On od początku ci to mówił w aktywny sposób. Robił taką atmosferę dramatu i takiego, wiesz, pochylmy się nad tym, jaka ta wojna jest zła, ale potem dawał ci grę, w której się biegało i strzelało do Niemców czy coś tam, nie? A Modern Warfare w ogóle zdaje się tego tematu nie poruszać, ale jednocześnie robi rzeczy, które sprawiają, że źle, zaczynasz się źle czuć, tak dobrze się bawiąc. I robi to w taki, cały czas gdzieś w tle i tak dalej, i tak dalej. Powiem jakby kilka rzeczy, które były na mnie niesamowite wrażenie przy tej powtórce. Jedną z tych rzeczy jest jedna z pierwszych scen, bo gra odbywa się w niedalekiej przyszłości i zaczyna się od tego, że grupa buntowników z pomocą tam separatystów jakichś rosyjskich przejmuje władzę w jednym z krajów na Bliskim Wschodzie. W jakimś tam fikcyjnym kraju. I zaczyna się ta gra od sekwencji egzekucji dokonanej na proamerykańskim władcy tego kraju, tam jakimś prezydencie czy coś takiego, przez przywódcę tego całego buntu. I ta scena wygląda w ten sposób, że my wcielamy się w tą postać, na której jest dokonywana egzekucja i jesteśmy przewożeni przez miasto, które w tym momencie jest tak naprawdę w trakcie wojny domowej. Więc jedziesz samochodem, możesz się tylko obracać, masz, wiesz, związane ręce i tak dalej, i oglądasz, wiesz, jak na ulicach ci strzelają do ludzi dookoła i w ogóle dzieją się jakieś niesamowite rzeczy, wiesz, ludzie się chowają w śmietnikach, nie? I to jest sekwencja, która trwa, nie wiem, może 3 minuty, nic nie jesteś w stanie z tym zrobić, ale to jest najbardziej taki uderzający... Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem tak uderzający obraz... jak wyglądają z punktu widzenia zwykłych ludzi na ulicy tego typu, wiesz, zmiany polityczne. Bo z reguły to jest tak, że oglądamy to, wiesz, w wiadomościach, patrząc już z punktu widzenia tego, jak to wpływa na politykę światową, a to daje ci taką, dzięki temu, że to jest gra wideo, również daje ci taki namacalny sposób jakby popatrzenia na to, jak wygląda taka sytuacja oczami po prostu kogoś, kto w tym momencie znajduje się na ulicy. I robi to mega niesamowite wrażenie. Jest też cała scena inwazji amerykańskiej, w ogóle cały, bo w grze mamy dwie postaci, które są w centrum. Jedną z nich jest żołnierz brytyjskich tych służb specjalnych, całych tych Black Opsów, tam SAS jakiegoś tam coś tam, który jest, wiesz, to jest taki mały oddział, który robi jakieś misje za granicami wroga, ale z drugiej strony masz też zwykłego amerykańskiego szeregowca, który po prostu z całą masą innych szeregowców coś tam próbuje robić, ale nie ma pojęcia, co się dzieje, po prostu wykonuje rozkazy, nie? I cały ten wątek amerykański, gdzie po prostu jesteś tym mięsem armatnim i wiesz, że tak naprawdę nie bardzo wiesz, co się dzieje, ale wszyscy biegną, więc biegniesz mniej więcej w tym samym kierunku i starasz się nie zginąć, a potem i tak, jeżeli ktoś nie planuje zagrać w grę, to przewincie sobie, nie wiem, minutę do przodu, bo będę walnę teraz bardzo dużym spoilerem dotyczącym tej sceny w Call of Duty, więc uwaga na spoilery teraz, minuta do przodu. Otóż w pewnym momencie jakby wątek amerykański kończy się na tym, że zostaje, że na Bliskim Wschodzie ląduje, znaczy nie ląduje, zostaje eksplodowana bomba nuklearna i wszyscy giną po prostu, więc ginie 30 tysięcy żołnierzy, w tym bohater, w którego się wcielasz. I to też robi wrażenie na zasadzie, wiesz, jesteś tym żołnierzem, nie wiesz do końca, co się dzieje, próbujesz coś robić, już masz wrażenie, że okej, kończy się ta misja, już wiesz, halo, uratowałem Amerykę i nagle giniesz po prostu, nie mając bladego pojęcia, co się dzieje, tak, co zaszło w tym momencie. I to tak bardzo uderza takim pokazaniem, hej, nieważne, co robisz, jak jesteś tym amerykańskim, wiesz, trepem biegnącym z kolegami, jak ktoś cię ma zabić, to nawet nie wiesz, co się stało. No i jest też scena, która zrobiła na mnie absolutnie najlepsze, w sensie najmocniejsze wrażenie. Mianowicie, nic tego nicowego, w połowie tej gry pojawia się misja, w której mamy z samolotu osłaniać żołnierzy, którzy próbują się gdzieś tam przedostać przez jakiś teren. I masz scenę, w której jesteś, jakby sterujesz działkiem w samolocie, który tam przelatuje nad tym krajem, w którym się dzieje ta duża część akcji. Masz taki podgląd z takiego wizjera, który działa cały czas w czerni i bieli i podświetla ci tylko, wiesz, jednostki ludzkie, w sensie są białe, tam nie wiem, to jest na ciepło czy cokolwiek takiego, i strzelasz do nich. jesteś kompletnie bezpieczna w tej scenie, bo po prostu strzelasz z samolotu, walisz do nich po prostu jak do kaczek i jeszcze cały czas w tle słyszysz, to jest wydaje mi się, że ktoś na Twitterze, wydaje mi się, że to jest w ogóle nawiązanie do jakiegoś materiału, który kiedyś wyciekł z amerykańskiej armii, bo cały czas w tle słyszysz w ogóle komentarze innych pilotów i innych ludzi, którzy, wiesz, cały czas komentują, o, tam nieźle, rozwalił się po całym polu, tam, wiesz, minowym, tylko polu, wiesz, buraków, cokolwiek tam jest, o, niezłe trafienie i tak dalej, i tak dalej. I masz z jednej strony, wiesz, jesteś tym po prostu na tym etapie, jesteś absolutnie nieśmiertelny i absolutnie rozwalasz w ogóle wszystkich, jak leci, po prostu sobie strzelasz, a z drugiej strony masz te komentarze, które sprawiają, że to jest totalnie odhumanizowane i kompletnie niekomfortowe po prostu, bo cała ta gra, jak trochę tytuł sam wskazuje, opowiada o tym, jak wygląda współczesny konflikt, nie? Więc tam cały czas masz ten taki przewijający się motyw, że jakby wykorzystania technologii we współczesnej wojnie, nie? Że cały czas masz, z jednej strony masz, o, tu jakiś samolot, który coś tam robi, tu jakieś tam namierzanie, o, tu mamy budynek pełen ludzi, którzy nam przeszkadzają, bo do nas strzelają, wycelujmy w niego laserem i za chwilę spadnie bomba w tym miejscu, nie? I tu jest cały czas taki wątek, w którym widać to, który jest prowadzony w tle cały czas, ale pokazuje to takie odhumanizowanie tego konfliktu i w jaki sposób to wygląda. Mówię, to jest gra sprzed 12 lat i ona to jest gra, która głównie to jest Call of Duty, więc cały największa waga w tej grze to są rozgrywki online, więc ta kampania jest dość krótka, ona zajmuje pewnie z 9 godzin, jak się naprawdę niezbyt szybko gra, ale robi niesamowite wrażenie, naprawdę niesamowite, zwłaszcza cały ten wątek amerykański i to w jaki sposób, zwłaszcza teraz, w momencie, w którym dostajemy wersję remastered, która ma lepsze efekty i lepiej to wszystko wygląda i nagle masz tą taką scenę, wiesz, inwazji amerykańskiej, gdzie masz pięknie odtworzone, o ile można takiego słowa użyć, gdzieś tam jakieś miasto na Bliskim Wschodzie i biegną ci wszyscy żołnierze, wiesz, dookoła dym, strzały i tak dalej, tak dalej. Nie wiesz, co się dzieje absolutnie, po prostu biegniesz przed siebie i próbujesz nie zginąć. I to jest gra, która w ogóle przeszła bardzo, bardzo mocno do legendy. To znaczy, były potem dwie jeszcze kolejne części, tam się w międzyczasie chyba zmienili twórcy, bo ci ludzie, którzy stworzyli tę grę, chyba się zawinęli i stworzyli inne studio, ale nie chcę w tym momencie kłamać. Wydaje mi się, że oni potem stworzyli tych ludzi, którzy potem zrobili Titanfalla i teraz Apex Legends. Ale ta gra w ogóle przeszła, bardzo mocno się wyryła w popkulturę, powiedzmy. Ta scena, o której wspominałem wcześniej, o której teraz już nie chcę spoilerować, albo na przykład, nie wiem, czy słyszałeś takie określenie Tango Down, którego się czasem używa na Twitterze i tak dalej, i tak dalej. To jest określenie oczywiście pochodzące z żargonu żołnierskiego, ale to jest określenie, które spopularyzowało się dzięki temu, że ci żołnierze SAS-u, którzy się pojawiają w Call of Duty, jak za każdym razem jak zdejmą kogoś, to potwierdzają to zdjęcie słowami Tango Down. I to stało się na tyle memem, że wiesz, ludzie, którzy nie grali w tę grę, wiedzą, kojarzą to z Twittera, nie? I więc to jest gra, która bardzo mocno się wyryła w popkulturę, bo też była jedną z takich, jakby zapoczątkowała, mam wrażenie, w dużej części taki trend pokazywania współczesnych konfliktów zbrojnych w taki dość realistyczny sposób, a nie tylko, wiesz, II wojny światowej. I wydaje mi się, że ona świetnie przeszła próbę czasu i jeżeli ktoś nie miał okazji grać, a miałby teraz okazję, zwłaszcza, że niedawno chyba była w PlayStation Plus za darmo w ramach abonamentu, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, żeby ją nadrobić. No i widziałem też zapowiedzi tej nowej części, która też zapowiada się fenomenalnie i wygląda na to, że też spróbuję zrobić po raz kolejny to samo, czyli wziąć współczesny konflikt, to jak on wygląda teraz, a po tych 12 latach już wygląda trochę inaczej i pokazać jakby te jego złe strony i bardziej iść w kierunku, wiesz, trochę bardziej pokazać wojnę tak, jak wygląda coraz częściej współcześnie, czyli jako, wiesz, jako starcia czy sytuacje, których tak naprawdę my jako opinia publiczna nigdy się o nich nie dowiadujemy, a które częściej polegają na tym, że wiesz, że z jednej strony masz terrorystów, a z drugiej strony masz żołnierzy, którzy trochę zaczynają działać w podobny sposób jak ci terroryści, tylko w drugą stronę. I więc podobno, na razie o nowej grze, o treściach, które znajdą się w nowej grze, głównie wiemy z tego, że są, wiesz, te takie oceny, kto tam robi i jest coś tam robią, te oceny, wiesz, od ilu lat jest gra, czy coś tam, i oni tam, wtedy masz taki spis tam, że wiesz, co zawiera gra, więc wynika z tego, że będzie dość kontrowersyjna. Mam tylko nadzieję, że jakby nie pójdą w to, żeby hej, zróbmy jak najbardziej kontrowersyjną grę i jak najostrzejszą, żeby wiesz, zrobić sobie publicity, bo mam wrażenie, że Modern Warfare w tym wszystkim było właśnie takie, wiesz, to nie jest gra, która ci pokazuje kontrowersyjne treści po to, żeby być kontrowersyjna, tylko to jest gra, która jest ciekawą grą, ale jednocześnie jak zaczynasz nad nią myśleć, to okazuje się, że ona gdzieś tam gdzieś tam zupełnie, bardzo subtelnie próbuje ci gdzieś tam coś przemycić i gdzieś tam mimo wszystko coś pokazać. Moje najbliższe skojarzenie to jest trochę jak Helikopter w ogniu. Ten film, tylko z... nie mam na myśli po prostu Helikoptera w ogniu, który akurat mógłby się pojawić gdzieś tutaj w historii podcastu, tylko film Helikopter w ogniu, tylko jakby nie multimedialny, tylko interaktywny. O, więc robiący jeszcze większe wrażenie, bo mam wrażenie, że film Helikopter w ogniu właśnie na tym polegał, że po prostu oglądasz żołnierzy. Tam nie ma jakiejś, wiesz, filmowej konstrukcji, fabuły, tylko po prostu, wiesz, 24 godziny z życia przypadkowych ludzi. To nie jest aż tak, bo tutaj jednak masz zamkniętą dość strukturalną fabułę, ale trochę jest to samo, czyli wchodzisz w buty żołnierza, który nie bardzo wie, co się dzieje, ale jest żołnierzem i gra jakby nie próbuje w jakiś aktywny sposób czegoś ci przekazać, ale przez to właśnie jest tym bardziej mocniejsza, że to się po prostu dzieje niejako przy okazji. Więc bardzo mocno polecam, jeżeli ktoś nie miał okazji, Call of Duty Modern Warfare, wersja remasterowana i tyle ode mnie.
No to słuchaj, no to w takim razie możemy przejść do naszego tematu odcinka, bo zajęło nam tylko 25 minut omówienie naszych ważnych rzeczy, czyli przeżyć antywojennych przeżyć wojskowych i życia angielskiej arystokracji. I możemy sobie porozmawiać o aktorach, którzy są tak mili, że aż trudno w to uwierzyć.
Tak, tym razem będziemy mówić teraz już o tylko miłych rzeczach. Więc nie odchodźcie od odbiorników. Ej, uwielbiam to naprawdę, to jest jak takie radiowe, nie? Że nie odchodźcie od odbiorników. Ciekawe, czy ktoś słucha nas na jakimś odbiorniku. Dajcie znać, czy macie odbiornik do podcastów.
Specjalny.
Ja myślałem w ogóle, słuchaj, jeszcze na koniec tego segmentu, myślałem, żeby kiedyś wydać na przykład, wiesz, pierwszy sezon podcastu na winylu.
O mój Boże,
zrobić
cudownie.
To na aukcji, żeby ludzie zapłacili kupę pieniędzy. Więc napiszcie, jeżeli chcecie. Ja dużo mówiłem o wojnie, moich doświadczeń, więc teraz ty zacznij mówić o miłych aktorach.
Mówiłem o wojnie. Tak, słuchaj, bo ostatnio chyba...
Ale nie tylko, właśnie, nie tylko o aktorach, bo ja chcę mówić też o Pitbullu.
No tak, czy aktorach i muzykach, celebrytach. Ostatnio trochę sobie rozmawialiśmy o miłych celebrytach, bo mamy takie wrażenie, że ich jest ostatnio nawet nie tyle, że więcej niż zwykle, tylko że w tych dosyć nieprzyjemnych i niespokojnych czasach, gdzie ludzie mają wrażenie, że zaraz będzie koniec świata, a polityka idzie w kierunku, który sprawia, że nie chcemy oglądać wiadomości i zewsząd bombardują nas informacje o tym, że zasadniczo rzecz biorąc ludzkość jest do niczego. Jest jakaś taka potrzeba znajdowania ludzi, którzy reprezentują piękno, dobro, miłość.
I dlatego słuchacie naszego podcastu, właśnie o to chodzi.
Tak, bo my reprezentujemy piękno, dobro i miłość.
Ja podejrzewam, że my bardziej reprezentujemy biedę, wiesz, to jest...
A no, to, ale to wiesz, bieda
reprezentuje. To się nie wyklucza w sumie, bieda, w sumie piękno, nie. Mądro, miłość.
To nas zbliża do Jezusa. Tak, w każdym razie i wśród celebrytów są takie postacie, które postrzegamy jako tak naprawdę fajne, dobre, wręcz nie zasługujemy na nie, jak to czasem niektórzy to komentują. W ostatnich miesiącach takim bohaterem masowej wyobraźni był Keanu Reeves, który chyba miał najlepsze 2 miesiące swojego życia, kiedy wszyscy po prostu uznali, że jest najwspanialszym, najsympatyczniejszym i najbardziej ludzkim człowiekiem na świecie. Od lat taką popularnością cieszy się Tom Hanks, który co więcej w tym roku, właściwie w ciągu kilku najbliższych tygodni, będzie premiera filmu, w którym Tom Hanks gra pana Rogersa. Nie wiem, czy kojarzysz pana
tak,
Rogersa?
Tak, oczywiście. I to już jest w ogóle, to już jest
to
kombo.
Jest kombo.
W tym momencie
to
Tom
jest
Hanks
kombo.
Grający pana Rogersa. Jakby co się dzieje w ogóle. Ale on w ogóle niesamowicie wygląda jak pan Rogers. To jest po prostu, ja myślę, że on mutuje w pana Rogersa. Po prostu to jest ta sama osoba, tylko cofnął się w czasie, czy coś takiego, nie wiem.
Więc ogólnie rzecz biorąc, ja to tylko powiem naszym słuchaczom, którzy być może nie wiedzą, kim był pan Rogers. Pan Rogers był prowadzącym i takim założycielem programu telewizyjnego dla dzieci w wieku szkolnym, który prowadził przez kilkadziesiąt lat. Był pedagogiem, człowiekiem, który kładł olbrzymi nacisk na to, żeby słuchać dzieci, żeby nie tyle mówić, że nie mają uczuć i nie mają lęków i że to, co mówią, jest bez sensu, tylko żeby wejść w ten ich dziecięcy świat i podchodzić do nich z szacunkiem. I był uwielbiony przez całe pokolenie Amerykanów. I co więcej, ten film, który właśnie powstał, bazuje na tekście, który powstał chyba do miesięcznika Esquire, tak mi się wydaje. I ten tekst, ten artykuł jest właściwie opisem kilku dni, które dziennikarz spędził z panem Rogersem i jest to kilka dni wypełnionych po prostu takimi wydarzeniami, których prawdopodobnie większość ludzi nie widzi przez całe życie. No i do tego wszystkiego jest to taki artykuł, którym sam ten autor przyznaje, że przebywanie w towarzystwie pana Rogersa zmieniło jego życie. I tutaj w rolę tego absolutnie uwielbianego, ukochanego prezentera telewizyjnego wciela się Tom Hanks, który jest absolutnie ukochanym i uwielbianym aktorem filmowym właściwie, o którym Amerykanie mają tak wysokie zdanie, że bodajże kiedy się pyta Amerykanów, kogo widzieliby w roli prezydenta, to Tom Hanks od lat jest bardzo wysoko w czołówce. Kolejną osobą, która też w ostatnich latach ma taką markę bycia miłym i fajnym, jest Dwayne Johnson, czyli The Rock.
O, ja z tym jeszcze będę chciał porozmawiać, bo właśnie, w ogóle zróbmy ten odcinek, także ja bym chciał też opowiedzieć o kilku moich tych, powiedzmy sobie szczerze, chciałem opowiedzieć parę słów o Pitbullu, bo ten odcinek powstał tylko dlatego, że chciałem w jakiś sposób przemycić Pitbulla
do naszego
podcastu. Do podcastu. Tak samo, jak widziałaś wywiad z Jake'em Gyllenhaalem.
Ja widziałam bardzo wiele wywiadów.
Ten, w którym opowiada o Seanie Paulu.
Nie wydaje mi się, nie, słuchaj, chyba tego nie widziałam.
Słuchaj, jest wywiad z Jake'em i z Tomem Hollandem, w którym jest taki program w BBC, zdaje się, którymś tam, radiowym, w którym słuchacz ileś tam opinii wydaje na różne tematy, a celebryci mówią, że albo się zgadzają, albo się z tym nie zgadzają. Z tego, co zrozumiałem, mniej więcej na tym to polega, mogłem coś pomylić. I on w pewnym momencie, ten słuchacz jakby rzuca, czy tam wśród tych rzeczy jest coś takiego, że Sean Paul jest overrated, nie wiem, przeceniany, tak? I w tym momencie masz tego Jake'a, który nagle mówi, nie, co się dzieje, jak to? Sean Paul to najlepsza rzecz, która jest w muzyce, że Sean Paul sprawia, że każda piosenka jest lepsza. I w ogóle nagle się okazuje, że wiesz, Jake Gyllenhaal jest największym fanem Seana Paula na świecie i ja to bardzo doceniłem, bo ja stwierdziłem, dobra, ja muszę się przyjrzeć karierze Seana Paula, bo ja ja uważam, że Sean Paul nie jest muzykiem, tylko że jest bytem. Dlatego, że i nie kojarzę żadnej piosenki Seana Paula. Ale nie kojarzę też czasów, zanim Sean Paul istniał. Kojarzę, że Sean Paul po prostu pojawia się w piosenkach innych ludzi, ale nie mam pojęcia, kiedy to się zaczęło i mam wrażenie, że on po prostu był zawsze. Że świat przed Seanem Paulem nie istniał, że po prostu to jest, wiesz, taki byt ponadczasowy, który po prostu zawsze istniał, raz na jakiś czas się pojawia, nikt nie pamięta, kiedy się zaczął, ale każdy pamięta, że zawsze był. I on mówi, że ten Sean Paul, no co kurde, co jest złego w Seanie Paulu? Koleś przychodzi, robi pryba, wiesz, i dobrze. I w każdej piosenka jest lepsza. I ja uwierzyłem. Jak Jake Gyllenhaal mówi, że Sean Paul jest dobry, to ja mówię, dobrze. Więc ja lubię Seana Paula. Zwłaszcza, że mam podobne trochę podejście do pana Pitbulla, który jest dla mnie niesamowity. Ale o Pitbullu jeszcze za chwilę powiem. Teraz tak, powiedz coś tak. Ty.
Ja chciałam jeszcze skończyć moją listę. Po Dwayne Johnsonie jeszcze dwa nazwiska bym chciała wymienić. Jeden to jest Bill Murray, czyli najdziwniejszy człowiek na świecie, o którym krążą historie po prostu niesamowite. Od tego, że w jakimś klubie w pewnym momencie zaczął podawać drinki i każdemu, kto zamówił jakiegoś drinka, podawał tequilę. I że ogólnie udziela ludziom rad na ulicach i że jest po prostu tak dziwny i sympatyczny i w ogóle, że Bill Murray nie gra w filmach, on po prostu jest takim człowiekiem. No i ostatnią osobą, która w ostatnich latach jakby zyskała sobie dużą sympatię, to jest Mark Hamill, który z kolei zyskał sobie moim zdaniem największą sympatię dzięki temu, że w swoich social mediach jest po prostu... jest po prostu takim idealnym aktorem dla fanów, który się dosyć dobrze orientuje w tym, jakie są memy, fajnie wchodzi w interakcje, wie kiedy się odezwać, wie co powiedzieć, wie jak trochę potrolować. I właśnie tutaj musimy jakby zahaczyć o to, co moim zdaniem jest najciekawsze, to znaczy o te dwa rodzaje poczucia, że ktoś jest sympatyczny. Bo moim zdaniem należy odróżnić Keanu Reevesa i Toma Hanksa.
Tak, dobrze by było odróżniać, bo Tom Hanks w Matrixie wyglądałby dziwnie, nie? A Keanu Reeves jako pan Rogers?
Pan Rogers, chociaż ja bym w to uwierzyła.
Jakby go na biało przefarbować, to może jeszcze. Tak. Tylko, że gorzej jakby wiesz, wszedł w rolę podobnie jak w tego, w Johna Wicka. I nagle pan Rogers byłby takim, wiesz, aha. I tyle.
Tutaj ktoś zabił dziecko i pan Rogers się mści, to bym obejrzała.
O kurde, nie, Jezus Maria, nie zaczynajmy historii od zabijania dzieci, weź przestań ten. Ale ja chciałbym uzupełnić listę twoją. Moją na przykład najlepszym nazwiskiem ulubionym jest Jeremy Clarkson. A nie, czekaj, to ta druga lista. Pomyliłem listy. To lista tych, których wszyscy nienawidzą. Nie, żartuję. Ja lubię Jeremy'ego Clarksona, bo on jest on jest takim bucem w taki śmieszny sposób. Czasem.
Tak, to jest taki typowy angielski buc. Nie, ale chciałabym po prostu zaznaczyć, że Keanu Reeves i Tom Hanks zdobyli takie swoje nalepki bycia miłymi ludźmi na granicy powstawania social mediów. Co prawda ja uważam, że Tom Hanks ma najlepsze social media na świecie, ponieważ składają się głównie ze zdjęć starych maszyn do pisania, bo Tom Hanks ma fioł na punkcie maszyn do pisania.
Słuchaj, ja się nie mogę zgodzić w tym momencie.
Oraz porzuconych w Nowym Jorku rękawiczek.
To jest bardzo piękne, bo to mi się podoba. To prawie jak ta akcja z dywanami na lotniskach, jak się
o, ten tak, typ. Tak.
Ale ja się. Słuchaj, muszę ci przerwać. Nie mogę się zgodzić, bo uważam, że Vin Diesel i jego social media, które się składają głównie ze zdjęć wysłanych przez fanów, którzy wstawiają zdjęcia Vina Diesela w różne miejsca i piszą różne takie hasła w rodzaju jesteśmy wdzięczni, albo pamiętamy, albo miłość jest piękna, i on mówi dziękuję wam, anioły moje, i w ogóle Vin Diesel jest symbolem takich dad jokes. W ogóle Vin Diesel jest dla mnie na tej samej liście, nie? I on, jego historia,
no jest,
to jak
tak,
wiesz,
to
biegał
prawda.
Z tą kasetą wideo, z tym swoim filmem krótkometrażowym, jak próbował być aktorem i miał tą, znaczy próbował zacząć karierę, miał ten swój krótkometrażowy, wyreżyserowany, nakręcony przez siebie film i biegał z tą kasetą i dawał każdemu, kogo kojarzył z Hollywood i mógł go, gdzieś tam mógł mu pomóc. I potem ta kaseta jakimś cudem trafiła do tego, do kto nakręcił, Jezu, ja zawsze mylę się nazwiska, kto nakręcił, do Spielberga trafiła i on dostał tą rolę w Szeregowcu Ryanie. Dzięki tej kasecie, która w ogóle, ta rola Vina Diesela w Szeregowcu Ryanie była pisana pod niego. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że to nie był casting, tylko po prostu że po prostu Steven Spielberg chciał, żeby pomóc temu łysemu młodemu chłopakowi, który nie wie, czy jest biały, czy nie. Ale nie wiem, czy słyszałeś w ogóle tą historię, że Morgan Freeman jakiś czas temu, tam nie wiem, ze 2 lata temu, czy coś napisał, że on to w sumie pamięta tego, że kiedyś wychodził z jakiegoś hotelu i przybiegł do niego jakiś łysy dzieciak i powiedział, że tu ma kasetę wideo z jego filmem i on to musi obejrzeć, nie? I po latach się zorientował, że to od początku był Vin Diesel.
Ale w ogóle jeśli chodzi o Vina Diesela, to on w ogóle ma bardzo ciekawą historię życiową, bo jakby poza tym, że latał z tą kasetą, to Vin Diesel kojarzy nam się z taką kinem akcji, z takim, prawda, że on na pewno to jest taki człowiek ulicy, a tymczasem on się wychował w artystycznej komunie, w takim bardzo specyficznym domu w Nowym Jorku, który był zasiedlony właściwie wyłącznie przez artystów. I potem, kiedy w czasie jednego z tych wielkich huraganów ten dom został zalany i tam ci już emerytowani w większości artyści okazało się, że nie mają ani ogrzewania, ani jedzenia, ani lodówek, ani pralek, to Vin Diesel chyba przez dobry miesiąc je wszystkich karmił. Zamówił im jedzenie na dowóz i zadbał o to, żeby tam nie zamarzli. Więc to jest taka bardzo historia, która nam potwierdza, że Vin Diesel jest dobrym człowiekiem.
Radek Pistola opowiadał kiedyś tą historię, jak on zaczął w ogóle karierę. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, o włamaniu do teatru, czy coś takiego.
Słuchaj, to chyba tylko Radek Pistola zna takie historie.
Wiesz to, Radek i z Oskarem opowiadali o tym, że kariera Vina Diesela w ogóle zaczęła się w ten sposób, że on był w jakimś takim, wiesz, młodocianym gangu, nie? Tak jak nastolatek. I włamali się do jakiegoś teatru, czy czegoś, czy jakiejś szkoły aktorskiej, czy czegoś takiego, w momencie, w którym. Znaczy, żeby ją, tam nie wiem, zdewastować w środku, czy cokolwiek, ale okazało się, że była tam jakaś kobieta, która, znaczy nauczycielka, która po godzinach pracowała i ich przyłapała na tym i powiedziała, że nie zadzwoni na policję, jeżeli przyjdą na lekcje. I on przyszedł na lekcje i już został na tych lekcjach i już nie wyszedł z tych lekcji. W sensie wyszedł kiedyś w końcu z lekcji, ale nie z więzienia przynajmniej, to mogło być gorzej. Więc to nie wiem, czy to jest prawda, ale to Radek opowiadał, ja Radkowi wierzę wszystko.
Tak, ale powracając do mojej jakby takiej małej klasyfikacji, to chciałam powiedzieć, że zarówno Keanu Reeves, jak i Tom Hanks właśnie zdobywali tą swoją sławę i sympatię ludzi przed social mediami. Natomiast...
No i Vin Diesel tak trochę na granicy też, nie? To też było to takie, że on jak budował te swoje social media i tego swojego Facebooka, to jeszcze ludzie nie wiedzieli, że trzeba zakładać fanpage. I on to w ogóle robi do teraz osobiście, co jest bardzo dla mnie, też szanuję to, że komuś się chce.
Tak, natomiast bardzo wielu współczesnych takich bardzo lubianych aktorów, czy celebrytów, czy muzyków robi to właśnie dzięki social mediom i dzięki temu wizerunkowi swojej osoby, jaki w tych social mediach kształtują. I przyznam ci szczerze, że dla mnie to są dwa trochę różne odmiany takiej sympatii, jaką możemy darzyć aktorów, czy właśnie celebrytów, ponieważ jednak w tych social mediach można się bardzo fajnie wykreować na bardzo sympatyczną osobę i jakby umacniać ten swój wizerunek. No i potem jakby to wychodzi tak, że mamy z jednej strony właśnie Dwayna Johnsona, który jest w tych social mediach naprawdę idealnym, takim dobrym, ciepłym facetem, który zawsze pamięta, żeby dobrze pisać o rodzinie, dobrze pisać o swojej żonie, dobrze w ogóle pisać o świecie, a jednocześnie wychodzą nam na przykład niezbyt fajne informacje o jego zachowaniu na planie. No i tutaj widzimy, jak dużo w tych social mediach można zbudować wokół siebie.
Mhm. Tutaj w ogóle mam dwa idealne przykłady i wydaje mi się, że właśnie jeden z nich jest ten, który podałaś, czyli Drog. I tu może powiemy parę słów więcej, bo to też jest tak, że nie do końca wiemy, jakie są wszystkie fakty, ale były jakieś czas temu takie kontrowersje związane z 8 częścią Szybkich i Wściekłych, gdzie na planie, czy tam w okolicach produkcji nastąpił jakiś konflikt między Vinem Dieselem a Dwaynem Johnsonem właśnie, co jest strasznie przykre, bo masz tych dwóch ludzi, których obu uważasz za tych właśnie takich ciepłe miśki i ci tacy mili goście, i nagle się okazuje, że oni się nie mogą dogadać w jakiś sposób. I konflikt był podobno właśnie o spin-off, to znaczy... Z jednej strony jest Dwayne Johnson, który twierdził, że Vin Diesel jest tak zazdrosny o tą markę, którą jakby nie było gdzieś tam na swojej twarzy tworzył, jak to głupie brzmi, albo na swoich plecach tworzył i nie pozwala na ten spin-off, albo nie chce go promować. Z drugiej strony byli ludzie, którzy mówili, że The Rockowi to głównie przeszkadza to, że nie on jest w centrum tego wszystkiego, a oni tu wszyscy tworzą rodzinę oczywiście. I tutaj trochę po stronie jakby to, że gdzieś tam Drog nie zachowywał się do końca fair, sugeruje to, że w zasadzie wszyscy stanęli po stronie Vina Diesela i jakby wszyscy aktorzy, którzy tam występowali i się wypowiadali na ten temat, mówili, że masz, zrób sobie ten swój własny film, jak chcesz być w centrum uwagi, ale tu wiesz, trudno też oceniać. Z drugiej strony, i tu też a propos tego, co mówisz, mamy tego Pitbulla, do którego w końcu udało mi się dotrzeć. Który to Pitbull, jak się spojrzy na niego wizerunek jako artysty, w sensie obejrzy się jego, nie wiem, teledyski i tak dalej, i tak dalej, to on w tych wszystkich teledyskach występuje w roli takiego, wiesz, macho, cool guy'a, który, wiesz, wyrywa dziewczyny i tak dalej, i tak dalej, i wiadomo, jaki ma wizerunek Pitbull. Ten wizerunek w pewnym momencie zaczął się zmieniać, bo jak zaczynał, to był tym takim, wiesz, był kubańskim raperem, znaczy pochodzenia kubańskiego raperem w dresie i tak dalej, z warkoczykami na głowie, no ale potem jak zaczął się robić coraz starszy, no to zgolił się na łyso, w idealnie dopasowanych kolorowych garniturach, ale jak się słucha wywiadów z Pitbullem, to nagle się okazuje, że wiesz, to jest koleś, który, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, zapytany o to, jak skutecznie negocjować biznesowo, odpowiada, że trzeba być miłym dla ludzi. To jest Pitbull, który, wiesz, napisał muzykę do filmu Johna Travolty i jest wywiad ich wspólny, gdzie John Travolta dostaje pytanie, jak się pracowało z Pitbullem, i John Travolta zaczyna mówić miło o Pitbullu, a Pitbull mu przerywa po to, żeby mu powiedzieć, że on, jak bardzo on mu dziękuje, jak bardzo on nie chce, żeby on mówił o nim miło, nie? I masz, ja muszę się zapoznać z historią Johna Travolty, bo w życiu Johna Travolty się dzieje, nie wiem, czy śledzisz to, ale w życiu Johna Travolty coś się dzieje, odkąd poznał Pitbulla. Nie wiem, czy śledzisz ten temat.
Nie zwróciłam uwagi.
Słuchaj, John Travolta, w ogóle, pamiętasz, on w pewnym momencie całkiem niedawno zgolił głowę na łyso. I on zgolił głowę na łyso, dlatego, że Pitbull że podpatrzył to u Pitbulla. I on opowiada, on wprost o tym mówi, że no, zobaczył, że Pitbull jest łysy i mówi, kurczę, co myślisz o tym, żeby zgolić głowę na łyso? A Pitbull mu powiedział, że jeżeli to sprawi, że będzie szczęśliwy, to super, na pewno będzie super wyglądał. I on zgolił tą głowę na łyso, teraz się pojawił w teledysku Pitbulla i w ogóle chodzi wszędzie i opowiada, że Pitbull zmienił jego życie, bo jest tak dobry i tak pozytywny, że on teraz w ogóle zupełnie inaczej podchodzi do rzeczywistości i w ogóle super, i w ogóle teraz jest szczęśliwy i ten, jak tak dalej pójdzie, to w ogóle on stjetologię rzuci na rzecz Pitbullologii, nie? Jakiegoś czegoś takiego. Więc Pitbull ma znowu to, że jest zupełnie odwrotnie. To znaczy on i ten jego publiczny wizerunek jest taki właśnie bardzo, wiesz, jestem cool raperem, który wyrywa dziewczyny. Jak popatrzysz na teledyski, to masz wrażenie, że wiesz, to jest taki... Tam momentami widać, że to jest gra, bo na przykład jest taki teledysk do piosenki Don't Stop the Party chyba, czyli takiego najbardziej, wiesz, tego takiego najbardziej chamskiego, takiego imprezowego hitu Pitbulla sprzed lat, gdzie masz tego Pitbulla, który cały czas się tam kręci wokół jakichś dziewczyn na jachcie, tam, wiesz, otwiera szampany, które to korki wylatują, ale widzisz, że raz na jakiś czas jest takie chamskie cięcie, bo widzisz, że Pitbull się zaczyna śmiać po prostu i nie jest w stanie utrzymać tej, wiesz, tej miny, i ten teledysk jest tak strasznie pocięty. No a z trzeciej strony masz to, że, wiesz, Pitbull będąc w sumie kompletnie nikim, w ogóle nie wiem, czy... co to jest za pytanie? Na pewno nie kojarzysz historii Pitbulla. Kto zna historię Pitbulla, wiesz? Pitbull to jest koleś...
Czy on nie wystąpił z Jennifer Lopez w piosence z okazji jakichś mistrzostw piłki?
Tak, to w ogóle było tak, że on, wiesz, był... To jest random z, wiesz, syn kubańskich imigrantów, nie? Który był raperem i gdzieś tam przy okazji czegoś tam, nie wiem, poznał Jennifer Lopez na jakiejś imprezie chyba w ogóle. I ona stwierdziła, że on jest tak super, że będzie wszystkim mówić, że on jest super, i nagra z nim piosenki. I ona z nim nagrała ileś w ogóle piosenek w ciągu lat. Ale to ona go poznała z kolejnymi ludźmi i jak się teraz popatrzy, to naprawdę jest bardzo mało muzyków amerykańskich, takich, wiesz, tych topowych, którzy nie mają jakiegoś kawałka z Pitbullem w ogóle, nie? I albo to jest kawałek Pitbulla, gdzie oni są gośćmi, albo to jest ich kawałek, gdzie Pitbull jest gościem i Pitbull zawsze występuje w tej samej roli, to znaczy jest kawałek, który się jakoś tam płynie, wiesz, oglądasz teledysk, płynie ten i jest piosenka jak piosenka i nagle nic tego nicowego wpada Pitbull z wódką i rozkręca imprezę, i to jest zawsze rola Pitbulla. I on ma swoją markę wódki, z którą zawsze wpada na te imprezy i w konstrukcjach tych teledysków jest zawsze taka sama. Zawsze pada Pitbull, ma wódkę i wszyscy się zaczynają dobrze bawić, nie? Więc to jest dziwna postać. Plus tam do tego dochodzą to wszystkie, wiesz, szkoły dla dzieciaków z Kuby, amerykańskich, gdzieś tam biednych. Ja mówię, to jest po raz kolejny ten taki, wiesz, masz zawsze tą taką, ten pewien dystans, że to może być tylko i wyłącznie wizerunek, ale fajnie jest wierzyć, że ten koleś, który, wiesz, w teledyskach swoich występuje jako wiesz, cool raper, który tam wyrywa panienki, to mimo wszystko tam w serduszku jest jakimś takim miłym typem z Kuby, który to w sumie to nie lubi, jak się o nim mówi miło, bo on woli mówić miło o innych i jest tak sympatyczny, że wszyscy muzycy w amerykańskim show biznesie postanowili z nim nagrać piosenki, bo tak go lubią, nie? To by było miłe. Fajnie w coś takiego wierzyć, nie?
Tak, to znaczy właśnie to jest coś, do czego ja bym chciała nawiązać po tym długim liście miłosnym do Pitbulla, że...
Pitbull najlepszy, takie... słuchajcie Pitbulla, najlepszy.
Tak. Że mam takie wrażenie, że my bardzo, bardzo chcielibyśmy wierzyć w to, że rzeczywiście te jednostki, które sobie wybieramy, są idealne i czasem nawet ich takie zachowania, które są w pewnym stopniu dosyć normalne, wynosimy do po prostu wydarzeń niezwykłych. No mi się tutaj przypomina, jak Keanu Reeves utknął z jakimiś ludźmi na lotnisku, bo samolot się zepsuł. No i oni tak się zastanawiali, co zrobić i Keanu powiedział, to może wynajmiemy busa i pojedziemy do miasta, po prostu pojedziemy sami busem, bo będzie szybciej. I są zdjęcia z tego, jak on jedzie z tymi ludźmi busem, no i to jest nawet śmieszne, prawda? Przejeżdżają przez jakąś miejscowość, Keanu Reeves czyta im hasło z Wikipedii o tej miejscowości, ale to nie jest nic jakby, znaczy to jest miłe zachowanie, ale to nie jest zachowanie w stylu i potem Keanu kupił im wszystkim motocykle i odjechali w kierunku zachodzącego słońca. To jest po prostu zwykłe, porządne zachowanie, także on jakby też chciał się dostać z miasta do miasta, więc jego propozycja, żeby wynająć tego busa i podzielić między sobą koszty, nie była jakaś taka przedziwna. Ale przez to, że tak bardzo potrzebujemy dobrych informacji, tak bardzo potrzebujemy wiedzieć, że ci ludzie, których sobie wybraliśmy jako miłych i tych, którzy się prezentują w social mediach jako mili, są naprawdę bardzo, bardzo sympatyczni, no to jesteśmy bardzo skłonni zainwestować w taką wizję właśnie, że to, co znamy z social mediów, jest tak naprawdę realne, że ci ludzie są tacy fajni, że Ryan Reynolds rzeczywiście jest taki dowcipny, jak się wydaje z jego social mediów. Hugh Jackman jest taki fajny i taki sympatyczny. I oczywiście do pewnego stopnia, ja nie mówię, że ci wszyscy ludzie są wredni i po prostu jak nie patrzymy, to nie wiem, biją staruszki. Tylko raczej, że...
Jezu, myślałem, że chcesz powiedzieć Beyoncé. I myślę, Beyoncé... Jest, że jak nie patrzymy, to Beyoncé bije staruszki.
Kto wie, może.
Opowiadaj dalej, co z tą Beyoncé.
Nie, i w każdym razie, i z jednej strony chcemy w to wierzyć, a z drugiej strony trzeba moim zdaniem bardzo uważać. Dlatego, że jesteśmy skłonni przypisywać ludziom cechy, których no, nie jesteśmy pewni, czy posiadają, a czasem możemy nawet założyć, że to jest jakaś kreacja. I dlaczego trzeba być uważnym? Z jednej strony dlatego, żeby jednak nie tworzyć takiej atmosfery, że kiedy osoba sławna zachowa się po prostu porządnie, to nagle mamy święto narodowe. A z drugiej strony dlatego, że te osoby potem robią rzeczy niefajne i nas to nagle zaczyna osobiście boleć, kiedy się dowiadujemy, że aktorzy są ludźmi, którzy umieją dobrze grać jakąś rolę. I czasem tą rolą jest ich persona publiczna. I też jest to chyba moim zdaniem dobra przestrzeń, w której można się nauczyć tego, że wszyscy mamy nasze publiczne persony. Chyba nikt nie jest tak naprawdę z sobą, w social mediach zwłaszcza, ale też przed innymi ludźmi. Zawsze przyjmujemy jakieś maski, staramy się dostosować, staramy się pokazać jak najlepszej strony. No i bardzo często jest tak, że ta nasza publiczna persona i to, jacy jesteśmy naprawdę, albo jakim są nasze najgorsze cechy charakteru, się trochę rozchodzi. I o tym trzeba to zawsze mieć w pamięci, niezależnie od tego, czy śledzimy Pitbulla, Dwayna Johnsona, Toma Hanksa, czy nie wiem, blogerów, influencerów, czy nawet naszych znajomych.
Wiesz co, mam komentarz na ten temat, ale zanim do niego przejdę, przypomniałem sobie, że jest jeszcze jedna osoba, wprawdzie już nie żyjąca, ale uważam, że byłoby bardzo przykro mi osobiście, gdybyśmy tej osoby nie wymienili na takiej liście. Mianowicie przecież jest jeszcze posiadacz najpiękniejszego afro wśród białych ludzi na świecie. Człowiek niesamowicie spokojny, który nawet w najmniejszej chmurce widzi dobro. Bob Ross. Bob Ross był chyba nawet, kojarzy Boba Rossa, tego, który malował w telewizji, oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że Bob Ross chyba nawet w polskiej telewizji też ten program był emitowany i tłumaczony i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że trochę mniej się wbił w popkulturę niż w popkulturę amerykańską. Ja kojarzę za dzieciaka, że szło to gdzieś tam w telewizji, już nie pamiętam przy jakiej okazji gdzieś tam się pojawiało, ale w... Właśnie, jeżeli ktoś nie wie, to był taki pan, który pokazywał w telewizji, jak malować obrazy. I on jakby, to wiesz, siedziało się, on malował na żywo obraz, te obrazy wszystkie były takie same. To zawsze były drzewa, jakieś góry, coś takiego. I to był, mam wrażenie, że większość ludzi nie oglądało tego dlatego, że potem siadała i malowała te obrazy, tylko dla większości ludzi to było takie uspokajające. Był ten pan, który spokojnie, cierpliwie malował obrazy, mówił, nie popełniamy błędów, mamy tylko, jak to było, mamy tylko... szczęśliwe wypadki, nie? Czy coś takiego, że nie, jak coś zrobisz źle, nie przejmuj się, niczym się nie przejmuj. To tak miało być pewnie i na pewno to będzie lepsze niż jakbyś ten. To nie, 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 wszystko jest dobrze. Spowoli, spokojnie. I po prostu siedziało się nad tym Bobem Rossem. Tak brzmi, jakbyśmy przypominali stare czasy. Ja wiesz, ja na YouTubie można obejrzeć Boba Rossa. To jest tak uspokajające i tak miłe, jak on maluje te obrazki, one są brzydkie. Wszystkie są takie same, wiesz. Kompletnie tam nic jakby nowego nie ma na świecie. To zawsze są te same gałęzie i tak dalej, ale jest ten Bob Ross, z którego czuć taką życzliwość i dobro. Mam nadzieję, że nie okazał się jakimś creepem potem albo coś takiego. Bo mam wrażenie, wiesz, o, to mam dobry przykład. Bill Cosby.
Oj,
myślę, że Bill Cosby był dla wielu ludzi taką postacią. I to jest bardzo, myślę, że dla, może wiesz, nie dla obecnego pokolenia, ale dla pokolenia wstecz, to myślę, że wiesz, że dla naszych rodziców gdzieś tam to, czy nawet młodszych nas, Bill Cosby był dokładnie taką postacią, o których mówimy teraz. I myślę, że to, co się, to jest dobry przykład tego, że trzeba mieć to jednak ograniczone zaufanie i nigdy nie wiadomo tak naprawdę do końca.
Ale też jakby wyjmując przykład dużo mniej kontrowersyjny, to na przykład Robin Williams, który też trochę funkcjonował jako taki człowiek idealny, człowiek z wielkim uśmiechem, zawsze otwarty do ludzi, niesłychanie życzliwy, no to jeśli się tak przyjrzymy bliżej jego życiu, no to nie było życie człowieka, który jakby nigdy nie popełnił żadnego błędu i nigdy nikogo nie zranił i był człowiekiem idealnym. Więc jakby to też, no to jest też taki dobry przykład, już mniej drastyczny niż w przypadku Cosby'ego, ale jak bardzo ta publiczna persona przysłanie nam to, kim jest człowiek naprawdę i jak bardzo wzmacniają to social media. I to też warto jakby tutaj przypomnieć, bo to, co powiedzieliśmy, że w przypadku Vin Diesla, że on to robi sam i że dlatego to jest takie urocze i cudowne, no to większość gwiazd nie prowadzi sama swoich social mediów. Jakby mają od tego ludzi i to ludzi, którzy bardzo często umieją to robić bardzo konsekwentnie przez wiele lat i tworzyć tą personę, budować ją. Oczywiście nie mówię, że nic, co jest w internecie podane przez gwiazdy, nie jest prawdziwe, no ale jednak dużo w tym jest działania marketingowego, zwłaszcza, że jeśli zaczniemy tam patrzeć na to, kiedy gwiazdy coś rzucają do sieci, kiedy są premiery ich filmów, no to bardzo często widać, że na przykład, nie wiem, stacje, znaczy studia filmowe starają się jakby namówić gwiazdy, żeby więcej korzystały z social mediów. Ja pamiętam, że Tom Hiddleston korzystał ze swoich social mediów tylko i wyłącznie wtedy, kiedy były premiery Avengersów. I właśnie wtedy przychodził, był taki miły, bardzo angielski w tych social mediach, to wszystko było przez bardzo intensywne, przez krótki czas promocji filmu, a potem się wycofywał, bo ewidentnie nie leżało to w jego charakterze. No ale to budowanie tej postaci przy okazji, przez sympatię do aktora, budowanie sympatii do filmu, w którym występuje, też jest pewnym elementem takiej marketingowej gry i o tym też trzeba pamiętać.
Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę trochę inaczej się teraz podchodzi do aktorów. O tym też niedawno rozmawialiśmy, dlatego że coraz częściej jest tak, dobrym przykładem jest, i mam wrażenie, że przykładem, który trochę to zapoczątkował, jest Robert Downey Jr. i jego rola w Iron Manie, gdzie tak naprawdę ciężko było powiedzieć, ile tam jest postaci, a ile to jest aktora. I cały czas się jakby dużo się mówiło o tym, że to jest idealny casting, idealnie dobrany aktor do roli, ale jednocześnie to zapoczątkowało, mam wrażenie, taki trend, gdzie, znaczy, z jednej strony po pierwsze mamy takie rzeczy jak Marvel Cinematic Universe i w ogóle długie serie filmowe, które trwają latami i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że głównie to dotyczy Marvela i okolic, ale mamy też Szybkich i Wściekłych, tego typu rzeczy, gdzie z tymi postaciami i z tymi aktorami spędzamy bardzo dużo czasu. Z drugiej strony mamy social media i to, że dziś łatwiej niż kiedykolwiek jest śledzić tych aktorów poza planem filmowym. Kiedyś było tak, że wiesz, szło się do kina, miałaś jakąś tam rolę, koniec tej roli, mogłaś lubić tego danego aktora, jeżeli obejrzałaś ileś tam z filmów z nim i nie wiem, lubisz jego postać, lubisz jego grę aktorską, wywiady się czytały gdzieś tam raz na jakiś czas w prasie, a teraz mamy tak naprawdę wgląd, w przypadku wielu tych aktorów, mamy wgląd w ich życie na co dzień i coraz częściej jest tak, że to życie jest, zaczynamy dostrzegać, że ono jest w jakiś sposób dopasowane do ról, co niekoniecznie oznacza, że to jest od razu marketingowa ściema, ale często zaczyna być tak, że aktorzy są angażowani do ról na bazie swojego publicznego wizerunku, właśnie dlatego, że wiadomo, że ludzie będą potem, wiesz, patrzeć na jedno i drugie i w jakiś sposób to łączyć. Takim dobrym przykładem jest według mnie Ryan Reynolds, który na tym etapie po prostu gra siebie w każdym filmie, w którym się pojawia. I to z jednej strony jest trochę szufladkujące, ale z drugiej strony trochę jest tak, że ludzie oczekują, że on będzie grał siebie, bo znają go z social mediów, nie? The Rock jest też taką postacią. On gra podobne postaci jak się zachowuje gdzieś tam w social mediach. Tak samo Vin Diesel. Wszystkie te postaci zaczynają, wiesz, zaczynamy bardzo mocno, wiesz, zaczynają wychodzić z tych ról także do rzeczywistości. I to mówię, jakby nie próbuję powiedzieć, że to jest ściema, bo często mam wrażenie, że to jest w drugą stronę. Wiesz, angażuje się aktora według tego, jaką jest osobą, do tego, jaką rolę pełni, ale momentami nie do końca wiadomo tak naprawdę, no bo jak sobie patrzysz na Toma Hollanda, to ja nie wiem, ile z tych jego takich nieporadnych zachowań w trakcie wywiadów, ile z tych jego spoilerów, które mu się gdzieś tam wypsnęły podczas jakiejś rozmowy, do którego momentu to były, bo wiadomo, że teraz jakby to jest wykorzystywane marketingowo, ale czy któreś z nich były naprawdę przypadkowe? Czy od początku to tak było? Czy może wszystko, co wiemy o Tomie Hollandzie z wywiadów, to jest tak naprawdę, wiesz, część jego kreacji aktorskiej? Trudno powiedzieć, ale tym bardziej są to takie sytuacje, gdzie trzeba brać poprawkę na to, że wiesz, że jak patrzysz na Ryana Reynoldsa, na Toma Hollanda, na Jake'a Gyllenhaala w trakcie promocji, w ogóle ich relacja w trakcie promocji tak, Spidermana, to była po prostu relacja przeniesiona z filmu. I jasne, ja jakby absolutnie wierzę, że ci aktorzy się lubią i są sympatyczni i dobrze im się współpracowało. Nie, musiałbym zakładać, że pewnie udają i tak, no jakby nie ma problemu z uwierzeniem, że wiesz, dwójka aktorów się polubiła czy coś takiego, ale jakby cała ta dynamika była przeniesiona i to jest coraz częściej, wiesz, element całego budowania uniwersum filmowego, serii filmów i tak dalej, więc trzeba brać na to poprawkę, że ten mechanizm działa w obie strony. To, że my potrzebujemy, wiesz, więcej kontaktu z aktorami, zaczynamy, czy celebrytami jako ludzkość, zaczynamy ich gdzieś tam śledzić coraz częściej, mamy coraz większy wgląd w ich życie, wywołuje reakcję, że coraz częściej w momencie planowania jakiejś postaci, jakiejś roli, jakiejś serii filmowej planuje się też to, w jaki sposób dany aktor czy dana aktorka będzie publicznie dostępna dla fanów i w jaki sposób przedłużenie tej postaci pojawi się gdzieś tam w social mediach czy w wywiadach, które i tak trafią na YouTube i tak dalej, i tak dalej.
To ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że sam ten mechanizm jest taki nowy, ponieważ mniej więcej zaczyna się odtwarzać coś, co bardzo dobrze znamy z czasów Studio System, czyli z czasów, no, które minęły już dawno, ale to był taki moment, kiedy życiem aktorów tak właściwie zarządzały wielkie studia filmowe w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktorzy mieli takie właściwie dożywotnie niemalże kontrakty, bardzo długie, które nie tylko ograniczały to, jakie typy ról mogli grać, ale także to, jak mogli pokazywać się publiczności. I byli aktorzy i aktorki przypisani do jednego typu ról, którzy musieli grać nie tylko te role w filmach i nie mogli sobie wybrać, jaka rola im się podoba. Mieli jakby z góry przedzielony rodzaj ról, który musieli grać, a z drugiej strony w tym swoim publicznym wizerunku musieli bardzo dbać o to, żeby nie zniechęcić, żeby nie pokazać żadnej cechy, która byłaby sprzeczna z tym, jakie role grali. W związku z tym, jeśli jakaś aktorka grała zawsze damy w opałach, jakieś takie przelewające się przez ręce dziewoje, no to ona nie mogła w realnym życiu w wywiadzie, nie wiem, przekląć, czy pokazać się od takiej jakiejś mocniejszej strony, czy po to by wzbudziło konfuzję. Czy jeśli jakaś aktorka grała niewinne dziewczę, no to nie mogła wymienić sobie męża, bo to też zaszkodziłoby jej wizerunkowi filmowemu. I to trwało przez bardzo, bardzo wiele lat. Aktorką, która się przeciw temu skutecznie zbuntowała, była Olivia de Havilland, która grała Melanie w Przeminęło z wiatrem. I co ciekawe, ona jeszcze żyje, ma 102 lata. I to właśnie dzięki jej pozwowi o to, że studio nie pozwala jej wybierać ciekawszych ról filmowych, zaczął się proces, który skończył to takie przywiązanie aktorów do studia filmowych. Więc możecie podziękować Oliwii, że to już nie istnieje, ale z drugiej strony widać, że studia filmowe zawsze znajdą sposób, żeby nie tylko położyć łapy na karierach aktorskich, ale także na trochę życiu prywatnym swoich aktorów.
Wiesz, co mi się przypomniało teraz?
Tak?
Miś z Okienka. Pamiętasz Misia z Okienka? W sensie na pewno nie pamiętasz, bo nie żyliśmy wtedy, ale pamiętasz historię z Misiem z Okienka i jak się skończyła ta historia?
Tak.
No więc poszukajcie sobie w internecie. Na pewno, pewnie to jest w internecie.
Oczywiście,
gdzieś. Wszystko jest w internecie.
Wydaje mi się, że może nie być, bo to jest taki czas, że to chyba było jeszcze na żywo w telewizji, a wtedy.
Tak, to było wtedy, na pewno było wtedy na żywo, musiało być na żywo, wiesz.
No nie, chodzi mi o to, że nie wiem, czy nagrywano te programy, czy po prostu to leciało i...
No, czy chcemy opowiadać historię, czy chcemy ją zostawić jako coś do znalezienia?
Nie, zostawmy ją.
Tak, zostawmy.
Poszukajcie
sobie,
był
taki program w PRL-u, Miś z Okienka, poszukajcie sobie, jak się skończyła ta historia. Bronisław Pawlik się nazywał, prawda? Człowiek, który to prowadził
tak.
Wtedy. Więc Bronisław Pawlik, sprawdźcie, co on tam odjebał.
Niemalże dosłownie.
Tak.
I co? I chyba powiedzieli sobie wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, bo ten odcinek powstał po to, żeby Paweł mógł powiedzieć, że lubi Pitbulla.
Ten podcast służył tak naprawdę od początku. Od początku próbowałem przemycić jakoś od pitbullu, w końcu się udało, nie wiedziałem jak. Próbowałem na różne sposoby. Proponowałem odcinek o łysych ludziach, proponowałem odcinek o Kubie.
Kubańskich raperach.
Nie udało się, ale Keanu Reeves, gdzieś tam się okazało, że jest połączony. Udało się, więc w końcu. Więc to już koniec podcastu już teraz będzie.
Tak, już nie ma co kręcić. Raczej nagrywać. A słuchajcie, a ja bym była jeszcze ciekawa, czy wy możecie dopisać jakichś aktorów do tej listy miłych ludzi. Bo w sumie ja nie mam nic, znaczy ja uważam, że trzeba być uważnym, ale z drugiej strony fajnie śledzić ludzi, którzy przynajmniej udają sympatycznych.
Tak, tak, wiesz, też nie chodzi o to, żeby stwierdzić, dobra, nie ufajmy nikomu. Bo to też nie o to chodzi w tym naszym odcinku, jasne, mieliście pewien dystans, ale też fajnie, jak ci ludzie są. Ja myślę, że jakby to okazało się, że Tom Hanks coś złego zrobił, takiego naprawdę bardzo złego, to myślę, że Ameryka by upadła, więc lepiej nie jednak.
Ja też mam takie wrażenie. Zresztą prawda jest taka, że ja uważam, że lansowanie się na byciu miłym, sympatycznym, otwartym wobec świata, stojącym po dobrej stronie historii, jest dużo, dużo lepsze niż lansowanie się na byciu wrednym i cynicznym. Więc w sumie powinniśmy się cieszyć, że jakby gwiazdy odpowiadają na takie zapotrzebowanie, nasze szukanie.
W naszym podcaście obie te postawy występują.
Tak, tak, staramy się.
To tyle w tym temacie. Napiszcie, kogo lubicie. Kogo lubicie w internecie. Wiemy, że nas, ale poszukajcie też kogoś innego. Więc tak, słuchajcie, jest sprawa. Sprawa jest taka, że mamy rzeczy, o których z pewnością wiecie. Fanpage, polubcie nas fanpage, piszcie na kontakt@zvz.pl. Ja chciałem w sumie jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy. Właśnie, słuchaj, mogę prywatnie trochę?
Oczywiście.
Bo to już jest teraz publiczna wiadomość. Otóż chciałem o radiu powiedzieć 3 słowa, skoro na koniec to mogę powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że pracuję w radiu. Mówię tutaj teraz do naszych słuchaczy.
To jest śmiech historii.
Tak naprawdę pracuję w radiu, ale nie na antenie radiowej. Pracuję, jestem teraz współodpowiedzialny, częściowo odpowiedzialny za rozwój podcastów w RMF FM. To jest takie radio. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o radiu. To zapytajcie rodziców, jak nie wiecie, o co chodzi. W każdym razie w RMF teraz powstają podcasty, więc sprawdźcie rmfon.pl, rmfon, jak nie jak telefon, tylko rmfon.pl/podcasty. Tam jest trochę podcastów. Niektóre z nich wymagają kompletnego przerobienia, niektóre z nich wymagają usprawnienia albo poprawienia, niektóre z nich są super, ale będą się działy rzeczy. Dajcie nam trochę czasu, bo ja tam, wiecie, siedzę i wymyślam różne rzeczy, potem ludzie mówią, nie, Paweł, co ty opowiadasz? Ja mówię, ej, to nie jest takie głupie i to się powstaje. Więc jak dobrze pójdzie, to będzie coraz więcej ciekawych podcastów. Nie przejmujcie się, my nie stajemy się teraz częścią RMF-u, spokojnie, to jest zupełnie obok tego, że istnieje ZVZ, ale ZVZ też tam znajdziecie, to ciekawe, to jest interesujące, ale polecam, więc fajnie, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i wszystko super i cieszę się, że tam jestem. I co? Więc tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenie. Pamiętajcie też, że jest zvz.pl/sklep, gdzie teraz jest dostępna tylko i wyłącznie koszulka naszego 10. sezonu, ale niedługo planuję wrzucić tam też wszystkie archiwalne wzory, czyli te takie zwykłe wzory, te queerowe wzory z naszym logo i tak dalej, więc poza koszulką 10. sezonu wykonaną przez Maję Lulek, której zapomniałem przedać pieniędzy za to, ale zrobię to za chwilę.
Może wypadałoby zapłacić, nie?
Za chwilę to zrobię, nie przejmuj się, Maja, jeżeli nie zrobiłem tego, to nie, zrobię to zaraz.
Maja nas słucha, albo już nie słucha, bo nie zapłaci.
Tak, nie, muszę to zrobić zaraz. No, w każdym razie kupujcie koszulki, bo musimy mieć za co Maję zapłacić. No, ale nie, dobrze, więc fantastycznie, cieszę się, że tu jestem. To miłe. Więc fajny odcinek. Słuchajcie, grajcie w wojnę. Lubcie. To lepsze niż prawdziwa wojna. Lubcie klasę, arystokrację. To lepsze niż prawdziwa arystokracja.
Arystokracja, tak, zdecydowanie.
No i Pitbull. Pamiętajcie, Pitbulla słuchajcie. Sprawdźcie, jest wywiad z Pitbullem jak... Dowolny wywiad z Pitbullem, ale wpiszcie sobie Pitbull John Travolta i znajdźcie ten wywiad, to jest najbardziej
urodzony. Oznaczajcie Pitbulla pod tym podcastem, może Pitbull do nas przyjdzie i powie, że nam dziękuję.
Tak, w ogóle, a moje ulubione Pitbull w ogóle w każdy poniedziałek robi, prawie że każdy, ostatnio rzadziej, robi Motivation Monday i hashtaguje Motivation Monday i wrzuca takie super banalne rzeczy w rodzaju, pamiętaj, że upadek jest początkiem twojej własnej drogi, nie? To wymyśliłem to teraz na bieżąco, ale to jest mniej więcej na tym poziomie, nie? Każdy upadek jest czymś tam, albo szczęście buduje się na szczęściu innych, nie? I w ogóle to są zawsze takie super banalne rzeczy, ale takie widać, że takie prosto z pitbullowego serca, więc Motivation Monday na dziś to jest, pamiętajcie, szczęście zaczyna się od podcastu ZVZ. Co tydzień w piątek. Żegnajcie.
Pa, pa!